Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Polska jest zainteresowana konsultacjami na podstawie artykułu 4 Traktatu o NATO. Obecnie trwają rozmowy z sojusznikami, czy wykorzystać ten artykuł. Przewiduje on, że strony będą się wspólnie konsultowały, jeśli według którejś z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregoś z państw sojuszniczych.
Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi. Lista osób i podmiotów objętych sankcjami ma zostać przyjęta później. Mają się na niej znaleźć osoby i podmioty odpowiedzialne za kryzys na granicy.
Jutro, jak wynika z nieoficjalnych informacji, o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy mają rozmawiać wspólnie prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także szefowie MON, MSWiA i przedstawiciele służb.
Obecnie w pobliżu wschodniej granicy jest kilka tysięcy migrantów. W poniedziałek pod nadzorem białoruskich służb gromadzili się oni na przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej.
Budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej rozpocznie się w kilku miejscach jednocześnie, poinformowała Straż Graniczna. Zaporę będzie budowało kilka firm. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu koordynującego budowę zapory. Pierwsze prace mają zacząć się jeszcze w tym roku, a zakończyć do połowy przyszłego.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, które ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Projekt wpłynął już do Sejmu. Izba ma się zająć przepisami na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu.
Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu zajmie się także m.in. projektem uchwały dotyczącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Projekt został przygotowany w ubiegłym tygodniu, gdy obradował Sejm. Rząd przedstawił wtedy informacje o sytuacji na granicy.
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Szef resortu Zbigniew Ziobro powiedział, że zmiany sprowadzają się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznie rozbudowanej machiny sądownictwa. W efekcie zmian w 350 miejscowościach w Polsce będą funkcjonować z jednej strony sądy regionalne, będzie ich 20, a z drugiej strony sądy okręgowe.
Prokurator generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ocenie prokuratora generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje wspólnoty, naruszając postanowienia polskiej konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu i Solidarności w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Strona społeczna zwróciła się do prezydenta o mediację. Związkowcy domagają się realizacji porozumienia zawartego w 2019 roku w sprawie zmian w systemie wynagradzania nauczycieli i warunków ich pracy. Solidarność chce powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Inflacja w październiku wyniosła 6,8%, licząc rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Eksperci spodziewają się pod koniec roku inflacji na poziomie nawet 8%.
Tak zwaną 14. emeryturę otrzymało już prawie 4 700 000 emerytów i rencistów, w tym blisko 3 900 000 w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę 14. wyniosła jak dotąd około 5,5 miliarda złotych, poinformował ZUS.
Do 30 listopada bieżącego roku resort edukacji i nauki przedłużył nabór wniosków do programu Laboratoria Przyszłości. Ze środków dostępnych w jego ramach do szkół trafią m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty czy sprzęt do nagrań.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wirtualnej galerii sztuki Banku Pekao S.A. Podczas wydarzenia przekazano też dzieła sztuki Zamkowi Królewskiemu i Muzeum Narodowemu w Warszawie. W uroczystości uczestniczył m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.
Prezydent Andrzej Duda odznaczył Tomasa Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, orderem Zasługi Rzeczypospolitej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Order Zasługi jest jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych ludziom z zagranicy.
Na Jasnej Górze rozpoczęły się doroczne rekolekcje księży biskupów. Nauki prowadzi franciszkanin, ojciec profesor Zdzisław Kijas. Po rekolekcjach biskupów 18 listopada rozpocznie się dwudniowe 390. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród podejmowanych tematów będzie m.in. wizyta ad limina apostolorum, czyli do progów apostolskich.
Ojciec święty Franciszek mianował przewodniczącego referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu księdza Jana Glapiaka, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Ksiądz Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 roku w Lesznie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1984 roku.
Prezydent Andrzej Duda otrzymał zaproszenie na szczyt demokracji organizowany przez przywódcę Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Szczyt odbędzie się 9 i 10 grudnia. Jego celem ma być pobudzenie działań w trzech obszarach: obrony przed autorytaryzmem, walki z korupcją i promocji praw człowieka. Forum będzie obradować online. Organizację Światowego Szczytu Demokracji Biały Dom zapowiedział w sierpniu tego roku.
Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli oświadczył, że NATO stoi po stronie Ukrainy. Nie akceptujemy i nie będziemy akceptować bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję. Apelujemy do Rosji o zaprzestanie wspierania bojowników w Donbasie. Wszyscy członkowie NATO są zjednoczeni w potępieniu zachowania Rosji. Wzywamy Rosję do przejrzystości działań wojskowych, oznajmił Stoltenberg.
Rosyjski koncern Gazprom nie zarezerwował przepustowości na grudzień bieżącego roku na tranzyt gazu przez Polskę za pośrednictwem rurociągu Jamał Europa, podał dziennik Kommersant, powołując się na wyniki aukcji. Dziennik zauważył też, że ta decyzja Gazpromu nie pozwoli na intensywniejsze zapełnianie surowcem podziemnych magazynów gazu w krajach europejskich.
Komisja Europejska przyjęła 4 decyzje o równoważności certyfikatów COVID-19 wydanych przez Gruzję, Mołdawię, Nową Zelandię i Serbię z unijnym zaświadczeniem cyfrowym. Oznacza to, że te 4 kraje zostaną włączone do systemu unijnego i ich zaświadczenia będą akceptowane na takich samych warunkach jak unijne. Jednocześnie kraje te zgodziły się akceptować cyfrowy unijny certyfikat.
I na tym kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata.